będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy widzów w telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja i witamy w naszym studio gości. Dzisiaj są nimi posłowie z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pani poseł Marzena Machałek oraz pan poseł Sławomir Kłosowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam państwa bardzo serdecznie. Polska potrzebuje dobrej szkoły i to jest fakt. Zawsze jej potrzebowała, ale tym bardziej chyba po roku reformy pani minister Hall jej jeszcze bardziej potrzebuje. Czy ta reforma przyczyniła się do polepszenia jakości kształcenia, do podniesienia dydaktyki i wychowania w naszych polskich szkołach?
No na pewno nie, jeśli mogę zacząć naszą rozmowę.
Dlaczego tak negatywnie?
Nie przyczyniła się, o czym mówiliśmy już rok temu, nawet w tym studio, że reforma oświaty, która została przygotowana przez minister Hall, nie może przynieść dobrych rezultatów dla naszej szkoły, dla polskiej edukacji. Ja tylko bardzo w skrócie powiem, że tak naprawdę ta reforma jest kontynuacją wcześniejszej reformy ministra Handkego z lat 90., która to, wiemy, reforma nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, wręcz przyczyniła się do obniżenia poziomu nauczania, do wyeliminowania z polskich programów treści istotnych z punktu widzenia celów wychowawczych i formujących młodego człowieka, a poza tym ustrój szkolny, który wtedy wprowadzono, wiemy, że się nie sprawdził. Mówię o gimnazjach, które są skupiskiem negatywnych zjawisk wychowawczych, często w wielu wypadkach. Słyszymy o traumie uczniów i nauczycieli, którzy z tą szkołą są w jakikolwiek sposób związany. I mówimy też o ograniczeniu edukacji ogólnokształcącej, czyli deprecjacji i obniżenia rangi liceów ogólnokształcących. I teraz kontynuacja tej reformy, która wiemy, że się nie udała, z założenia jest błędem. A niestety zarówno ministrowi z lat 90. zabrakło odwagi, tak samo nie zabrakło odwagi pani Katarzynie Hall, prowadziła reformę, która kończy te negatywne procesy, które rozpoczęły się w trakcie tamtej reformy.
Taka jest geneza tejże reformy, tak. Minister Hall, a jakie są jej założenia, panie pośle?
No właśnie, należałoby zacząć od tego, że w ogóle przyjęto błędne założenia do reformowania polskiej edukacji. Odstąpiono, czy zaprzeczono temu wszystkiemu, co robiliśmy my. Myśmy mieli pewien plan poprawy, po pierwsze, stanu jakości edukacji, a po drugie, i niebagatelne, jak się okazuje, i wychodzi na to, że mieliśmy rację, poprawy bezpieczeństwa w polskich szkołach. Natomiast ten cały konglomerat założeń liberalnych, jakie przyjęła pani minister Hall i wprowadzenia tychże założeń liberalnych do polskiej szkoły, pogłębił, i to było do przewidzenia, myśmy o tym ostrzegali, on tylko i wyłącznie pogłębił te niebezpieczne zjawiska, których początek miał miejsce już króciutko po wprowadzeniu reformy, niedokończonej reformy pana ministra Handke. Mówię o tym niedokończonej dlatego, że gdyby ona była konsekwentnie jakoś tam dopięta, to można by było mówić o tym, że system egzaminów zewnętrznych, owszem, że próba podwyższenia jakości, owszem, ale już na przykład powstrzymanie się od wprowadzenia standardów edukacyjnych, czyli określenia wielkości klasy, liczebności tej klasy, no ma niebagatelny, decydujący wręcz wpływ na utrzymanie bądź nie dyscypliny w takiej szkole czy w takiej klasie. Wyposażenie szkoły w fachową pomoc psychologów, pedagogów, których teraz dramatycznie na terenie szkoły brakuje, powoduje, że mamy do czynienia z przypadkami takimi jak ostatnio, choćby, że nauczyciele bezradni kierują sprawy przeciwko uczniom, jak to było na Śląsku, gdzieś do prokuratury. No takich sytuacji, to są sytuacje niebywałe. Przeciwko szóstce uczniom, z którym nauczyciele nie potrafią sobie poradzić, no kierują sprawy. To jest również dramat dla tych nauczycieli, ja ich bardzo rozumiem, tylko że w pewnym momencie, jak już nie ma rady, nie potrafią sobie poradzić w żaden inny sposób, no to już takie zachowanie.
Są akty desperackie wręcz.
Dokładnie.
Ale czy pedagogiczne?
No i tu jest właśnie dyskusja. Tą dyskusję wzbudziła swoimi reformami pani minister Hall, bo gdyby ona rzeczywiście rozumiała polską szkołę, gdyby chodziło jej o podniesienie poziomu edukacji w polskiej szkole i pomoc nauczycielom, żeby mogli porządnie uczyć, to nie robiłaby, nie przyczyniałaby się do takich dylematów nauczycieli, bo to od razu część środowiska pedagogów powie, no Boże, kochany, przecież to jest niepedagogiczne, to jest niewychowawcze, no jak można kierować, a ja z drugiej strony stawiam sobie pytanie, a jeżeli jest 35 uczniów w klasie i dochodzi do ekscesów, a niejednokrotnie gruźb pod adresem nauczyciela, no pamiętamy takie zachowania, wkładanie nauczycielowi kosza na głowę, szantaż w stosunku do nauczyciela, wymuszenia na szkolnych korytarzach, no to są zachowania, wobec których już nauczyciel staje bezradny. No,
i ta reforma nie wyeliminowała takich zachowań.
Pogłębiła. Niestety pogłębiła.
Dziękuję pani poseł.
To ja dodam tylko, że taką ważną rzecz, założenia reformy Handkego, które teraz kończyła pani minister Hall, wychodziły z filozofii pedagogicznych, które wiadomo, że się na Zachodzie już skompromitowały. To miało być otwarcie Polski na świat, a tak naprawdę było to coś wręcz odwrotnego, ale wynikało to z myślenia, że nie trzeba rozumieć, wiedzieć, żeby umieć. A więc skoncentrowanie na tym, żeby nauczyć, czy wypracować, czy wyćwiczyć umiejętności, ale nie wiedzieć i nie rozumieć świata. I to były te założenia w konstruowaniu programów, które to założenia w tej chwili kontynuuje w reformie programowej pani minister Hall. A więc ta reforma programowa jest najbardziej niebezpieczna. A więc ograniczenie tych treści istotnych, które, tak jak już powiedziałam, formują, wychowują młodego człowieka, uczą go rozumienia, kim jest, uczą go poczucia własnej wartości i dumy z tego, że jest Polakiem. Ja jestem przekonana, że tylko wtedy, kiedy młody człowiek wie, kim jest i rozumie, kim jest, poza tym wie coś o świecie otaczającym, może sobie w nim poradzić zarówno na rynku pracy, jak i w więziach społecznych. Ale to jest sprawa reformy programowej. Druga sprawa, bardzo istotna, to jest ograniczenie roli państwa w edukacji. To jest to, co zaczęła wprowadzać z pewnymi
ograniczeniami. Chyba powinien być element pozytywny.
Ograniczenie roli państwa w edukacji.
To się kojarzy z odpolitycznieniem na przykład szkół.
My nie mówimy o odpolitycznieniu szkół, bo to są ideologizowaniu szkół, co nie znaczy, że szkoła ma nie być oparta na wartościach.
Także, żebyśmy, ideologia to nie wartości.
No właśnie.
I wartości to nie ideologia. Dokładnie,
więc szkoła powinna być oparta na wartościach. A państwo powinno być za to odpowiedzialne, czego uczymy i jak uczymy w naszych szkołach. Nie może być tak, że samorządy są za to odpowiedzialne, ponieważ będziemy mieli wtedy Polskę samorządową, oświatę samorządową, a nie oświatę polską. Zawsze mówiliśmy o polskiej oświacie, a nie o samorządowej oświacie. To ograniczenie państwa jest bardzo niebezpieczne. Następna rzecz, która związana jest z tą reformą, to tworzenie tak zwanej ścieżki drogi do komercjalizacji i prywatyzacji szkół poprzez możliwość przekształcania ich bez zgody Rady Gminy, Rady Miasta, możliwość przekazywania, znaczy właściwie z taką bez zgody kuratora oświaty, a za zgodą Rady Miasta przekazywania ich innym podmiotom niż samorząd. To zostało też ograniczone dzięki naszym protestom. SLD wprowadziło zmianę, która nie eliminuje możliwości występowania tego zjawiska, ograniczenie szkół czy placówek oświatowych do 70 osób, które mogą być przekazywane innym podmiotom, ale tak naprawdę to jest następne bardzo negatywne zjawisko, a więc ograniczenie roli państwa, otworzenie drogi do komercjalizacji, prywatyzacji szkół. Po trzecie, reforma programowa, która ogranicza treści bardzo istotne z punktu widzenia formowania postawy obywatelskiej. A czwarta rzecz to ograniczenie kształcenia ogólnego na pierwszej klasie liceum. I ta najgłośniejsza, ostatnia rzecz to reforma struktury kształcenia, a więc rozpoczęcie szkoły podstawowej, obniżenie wieku szkolnego, czy tak zwany przymusowy pobór sześciolatków do szkół.
Ale to też to się prawda, kojarzy z przedszkolami też. Tutaj troszeczkę zmienię działkę, tak. Ale bo to jest cały cykl tego obniżania.
Właśnie.
No tak, znaczy ja generalnie jeszcze w jednym zdaniu nawiązał do tego tematu początkowego. Ja mam nasuwające się ciągle takie skojarzenie, że ten moment, w którym pani minister Hall zdecydowała się na zmianę ustawową, to był taki początek chaosu na terenie polskiej szkoły. Bo rzeczywiście, no i te sześciolatki, i wprowadzenie dodatkowej godziny zajęć dla nauczycieli i wiele innych posunięć, pani minister, przyczyniło się do takiego wprowadzania, czy skokowego wprowadzenia chaosu do polskiej szkoły. Pogłębieniem tego chaosu natomiast były już kolejne rozporządzenia, czyli akty wykonawcze. Weźmy choćby to jedno z ostatnich, ostatnie to jest to z 28 kwietnia, w którym wyjmuje się dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym z specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i wkłada do szkoły, do klas ogólnodostępnych. Ja w tej sprawie sformułowałem, do szkół ogólnodostępnych sformułowałem w tej sprawie interpelację. Po prostu tym dzieciakom robi się krzywdę przy klasach 35-osobowych. Jeżeli tam będzie osoba, dziecko z upośledzeniem w stopniu lekkim, no to temu dziecku robi się krzywdę. Poza tym, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Te dzieci w tej chwili mieszkają, mają pobyt 24-godzinny w tych szkolnych specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i tam praktycznie za to nie płacą. Natomiast w momencie, kiedy uczęszczać zaczną do szkół ogólnodostępnych, do tych bardzo licznych klas, gdzie na pewno stracą, to przechodzą do burs. Jeżeli przechodzą do burs, to tam już ponoszą odpłatność. Wiadomo, że są osoby bardzo często z rodzin no, niewydolnych, tak bym powiedział, i wychowawczo, i finansowo przede wszystkim. W związku z tym wszystko, co się robiło aktami wykonawczymi, uderzało w szkole, wprowadzało chaos i pani minister jest w tym w sposób żelazny konsekwentna. Wcześniej wprowadziła rozporządzenie, w którym naznacza szkoły, bo wskazała, że szkoły będą oceniane w skali stopniowej od A do bodajże E. I teraz myśmy o tym, na to zwracali uwagę pani minister, mówiąc jej wprost, na choćby nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Edukacji. Trudno oceniać szkoły jedną miarką, szkoły elitarne tak zwane, w dużej mierze, w której nabór jest już jakoś tam weryfikowany i szkołę środowiskową w bardzo trudnej dzielnicy, na przykład na Śląsku czy w województwie mazowieckim, szkołę liczącą 35 uczniów. Jak oceniać tą szkołę i jak ocenić uczniów tej szkoły i jak oceniać nauczycieli, ich pracę z tą młodzieżą, prawda? Jeżeli jedna szkoła dostanie ocenę niską, prawda, to od razu jest naznaczona i nauczyciele są naznaczeni i to jest też wskazówka do samorządu, który poszukuje środków finansowych, bo ponosi niesamowite koszty finansowe.
Bo kto utrzymuje polskie szkoły, czy szkoły w Polsce?
No samorząd. I to jest ta wskazówka do samorządu, żeby wciąć, żeby likwidować i robić dalej krzywdę, łącznie z wyrzucaniem na bruk takich nauczycieli.
Ja wrócę jeszcze na moment do fundamentu reformy edukacji, a więc obniżenia wieku szkolnego i upowszechnienia edukacji przedszkolnej, bo o tym też trzeba wspomnieć. My nie jesteśmy z gruntu przeciwnikami upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Dobrze jest, by dzieci mogły w pewnym wieku uczęszczać, chodzić do przedszkola,
oczywiście,
korzystać z dobrodziejstw, jakim jest przebywanie w dobrym przedszkolu, w grupie rówieśniczej, z dobrze przygotowanym nauczycielem, rysować, bawić się i też przy okazji rozwijać się pod każdym względem. Natomiast to wszystko jest niespójne. Ja przeanalizowałam, byłam na podkomisji, było omawiane, jak wygląda z przedszkolami w Polsce i okazuje się, że dalej ponad około 30% dzieci nie może skorzystać, choćby chciało z przedszkoli, czy ich rodziców nie może wysłać dzieci do przedszkoli, z czego trzeba powiedzieć, że na obszarach wiejskich to jest ponad 70% dzieci, czyli tam, gdzie te przedszkola są najbardziej potrzebne, tam ich po prostu nie ma. A jest i tak trochę lepiej tylko dlatego, że wprowadzono tak zwane alternatywne formy wychowania przedszkolnego.
To myśmy wprowadzili przy okazji.
Tak naprawdę to myśmy wprowadzili pod koniec jeszcze poprzedniej kadencji Sejmu.
I na czym one polegają?
Polegają na tym, że inne instytucje, nie tylko samorządy, mogą tworzyć coś w rodzaju przedszkoli, tam musi być realizowana podstawa programowa, tam dziecko nie musi chodzić codziennie, może być 2-3 razy w tygodniu, może być na parę godzin i nie musi to podlegać takim rygorom, jakie wynikają z ustawy o systemie oświaty. Jest łatwiej zakładać pod względem i formalnym, i finansowym, natomiast pewne kryteria, jeśli chodzi o przygotowanie nauczycieli, opiekunów i realizację podstawy programowej, te przedszkola muszą realizować. Oczywiście to ratuje w tej chwili statystyki, bo one byłyby jeszcze gorsze. Tak jak dzisiaj możemy powiedzieć, że tam, gdzie najbardziej potrzeba jest tych przedszkoli, to 70% dzieci nie ma możliwości, to w tej chwili byłoby na pewno około 80%, a więc ten przyrost kilkuprocentowy wynika głównie, bo głównie powstają, ja to przeanalizowałam, te alternatywne, niepełne formy wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest bardzo ważne i nie wyobrażam sobie teraz, co zrobią samorządy, jak będzie już, bo w tej chwili mamy prawo, dzieci 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego i to też ta ustawa to wnosi. Co będzie, kiedy już to będzie obowiązek? Czy będzie nawet na siłę, tak sądzę, i to, czego się obawiam, na siłę będą dzieci przenoszone z przedszkoli do szkół. Mimo że rodzice nie będą chcieli, to już w tej chwili widzimy to siłowe przenoszenia, więc zerówki są przenoszone do szkół, bo tutaj nie trzeba zgody rodziców. Myślę, że może dojść do tego, że też będą dzieci, właściwie są też przymuszane, o czym rozmawialiśmy w ostatnim programie, nie będę tego rozwijać. Rodzice są przymuszeni do tego, żeby zapisywać 6-letnie dziecko do pierwszej klasy, chociażby dlatego, że to dziecko musi repetować, czyli powtarzać zerówkę w innym wypadku, jeśli...
Idzie się w szkole i tak dalej. No, ale to jest chyba kolejny cud Donalda Tuska, ponieważ no, trudno posadzić młodego dzieciaka 5-letniego czy 6-letniego w szkole, w ławce. No jest różnica, kiedy jest to proces dojrzewania do tego progu szkolnego, kiedy w wieku 7 lat już dziecko czeka, obawia się, ale czeka się na tornister. I już poprzez przedszkole jest przygotowane do wejścia do klasy szkolnej.
No muszą być spełnione warunki.
Tak. A tutaj nagle no, to, co jest niemożliwe, co jest w psychologii nawet niemożliwe, bo to nijak się ma do psychologii rozwojowej, nagle w rządzie Donalda Tuska się udało.
Dzieci zamykają się w sobie, jeszcze dokończę ten wątek, już oddaję mojemu koledze, dopuszczam do głosu. Tutaj są dwa aspekty ważne. Przygotowanie emocjonalne, intelektualne dziecka do tego, żeby zacząć się uczyć w rygorach szkolnych, a z drugiej strony przygotowanie szkoły do tego, żeby to małe dziecko przyjąć. Przygotowanie takie bardzo oczywiste, a więc klasa, a więc toaleta, a więc świetlica, a więc możliwość pozostawienia dziecka po zajęciach lekcyjnych w szkole, to są ogromne inwestycje i samorządy praktycznie pozostały same z przygotowaniem się do tej reformy. Dlatego ja też sprawdziłam. Wiemy, że rodzice posłali w granicach 5%. Tak, 5% dzieci trafiło 6-letnich do szkół. Ja tak, bo jeszcze nie ma statystyk, jak będzie w tym roku, ale nie wygląda to tak, żeby to miało się zdecydowanie zwiększyć. W tej chwili to są nieliczne dzieci zapisywane do szkół. Nie mówię o tym przeniesieniu w tych dużych miastach zerówek.
A nie jest to, drodzy Państwo, tak, że na razie jest to prawo, a już wkrótce będzie obowiązek?
Tak, tak.
Będzie to obowiązek, bo tak mówi ustawa od 2012 obowiązkowo. 6-latki pójdą do szkół. Natomiast ten moment właśnie do 2012 roku jest momentem najgorszym, bo on generuje największy chaos. To ten moment powoduje, że mamy tak zwane łączone klasy 6-7-latków. To ten moment przejściowy powoduje, że mamy jakieś rozgrywki dziwne, personalne pomiędzy dyrektorami przedszkoli, dyrektorami szkół, których samorząd zostawia ich samych sobie. Trwają dziwne igrzyska, które doprowadzają do niejednokrotnie ostrej wymiany poglądów między dyrektorem przedszkola i szkoły, dlatego że samorządy terytorialne, oczywiście nieoficjalne i niepisaną zasadę taką wypowiadają, żeby jak najwięcej dzieciaków zapisywało się 6-letnich do szkoły. Natomiast dyrektorzy przedszkoli, no, na życzenie rodziców, ponieważ bardzo często rodzice twierdzą, że przedszkole doskonale wychowuje, świetnie uczy, pozwala przedłużyć dzieciństwo, bawi również. I ci rodzice u dyrektorów przedszkoli twierdzą, że oni chcą dalej zatrzymać te 6-latki na terenie przedszkoli. Dyrektorzy przedszkoli niby chcieliby te dzieci zatrzymać w przedszkolach, natomiast wiedzą, że samorządy naciskają, żeby zapisywać do szkół. No, dochodzi do dantejskich scen, niejednokrotnie, w których w bardzo trudnej sytuacji samorząd na życzenie rządu, pana Tuska, stawia właśnie tych, którzy zajmują się dziećmi, czyli nauczycieli. I ostatnia kwestia to jest, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
No właśnie, ja wiem, że nauczyciele mieli dostać podwyżki, ale te podwyżki miały chciały.
Oczywiście, to jest kwestia rozłożenia tego na dwie raty, natomiast jeszcze do tych 6-latków. nieprawdą jest, że rząd Platformy, pani minister Hall, tak bardzo troszczy się o te sześciolatki. I nieprawdą jest, że samorządy w trosce o te sześciolatki tak bardzo chcą je wypchnąć z przedszkola do szkoły. Otóż chcą je wypchnąć i rząd tego chce, i samorządy tego chcą z prostej przyczyny.
Subwencja.
Bo w szkole jest subwencja, a w przedszkolu jest utrzymanie dziecka w oparciu o dochody własne. I tutaj samorządy naciskają na dyrektorów przedszkoli, wypychajcie do szkoły, bo w ten czas będziemy mieli utrzymane te dzieci z subwencji.
Jeden rocznik
dzieci się
nie
kompletnie gubią w tym wszystkim. Właśnie to jest najgorsze, że znowu decyduje o... Oczywiście wszyscy, począwszy od pana Tuska, przez panią minister Hall, skończywszy na samorządowcach, mają usta pełne frazesów, że chodzi im o dzieci. Natomiast to jest po prostu nieprawda. Chodzi o kasę, krótko mówiąc.
Czyli jak w tym chaosie mogą się dzieci odnaleźć, a do tego jeszcze dochodzi cała różnorodność programów dydaktycznych, różnorodność podręczników, wydawnictw, które te podręczniki drukują. Kolejna sfera związana ze szkolnictwem, która jest wielką tajemniczą sferą chyba i koterii też przyjaźni i dużego biznesu.
Jeżeli mogę tutaj powiedzieć o pieniądzach, to oświata jest ciągle niedofinansowana, ciągle brakuje pieniędzy na podstawowe rzeczy, a więc na pensje dla nauczycieli, a więc na remonty czy budowę szkół i przedszkoli, ale świetnie zarabiają osoby, które koło tej oświaty się potrafiły w jakiś sposób odnaleźć. A więc różnego typu wydawnictwa, ci, którzy prowadzą szkolenia, ci, którzy piszą strategie, bardzo dużo robią reklamy różnego
ekspertyzy.
Jeżeli by tak przeanalizować, jakie pieniądze idą na tego typu działania, to trzeba stwierdzić, że z tego można byłoby naprawdę wyremontować wiele szkół, zrobić wiele pożytecznych rzeczy. Byłoby dużo lepiej, gdyby te pieniądze, które w tej chwili idą na różnego typu tego działania, chociażby słynne reklamy matematyki, czy słynne reklamy promujące przedszkola, gdyby rzeczywiście do tych przedszkoli trafiły na remonty, gdyby rzeczywiście trafiły do szkół na wyposażenie pracowni, czy budowę boisk. Ale to niestety, to co można zauważyć, od reformy ministra Handkego do reformy minister Hall, dobrze się mają ci, którzy reformują. Mi się podoba takie zdanie ministra edukacji, profesora Legutti, który mówił, że ciągle reformujemy to, żeby później reformować to, co zepsuliśmy poprzednimi reformami. I najlepiej się mają ci, którzy te reformy wprowadzają, bądź szkolą tych, którzy tym reformom podlegają. A nauczyciel, który, powiem, sama byłam też tym nauczycielem przy tablicy, ma się przy tym najgorzej, a przez to nie najlepiej ma się dziecko. Tak to wygląda. Ja dodam tu jeszcze jedną rzecz, o której mówił mój kolega. Do mnie też wpłynęły protesty z ośrodków szkolno-wychowawczych, które dotyczyły następnej rzeczy, a więc przenoszenia dzieci z tym upośledzeniem lekkim do szkół ogólnodostępnych. To jest naprawdę problem podobny jak z sześciolatkami. To jest następna reforma, tylko teraz prowadzona rozporządzeniem, która nakazuje wprowadzenie dzieci z upośledzeniem lekkim do szkół, które są kompletnie do tego nieprzygotowane, a nauczyciele nie mają szans, aby prowadzić indywidualnego nauczania w klasie czy w szkole ogólnodostępnej. Ja byłam na spotkaniu w jednym z takich ośrodków z rodzicami, którzy mówili mi i prosili o działanie, bowiem przypominają sobie, jak to było z ich dzieckiem w szkole ogólnodostępnej. To dziecko było jeszcze bardziej wycofane, jeszcze mniej się uczyło, jeszcze mniej się rozwijało, niż to było spowodowane niepełnosprawnością. I dopiero odnalazło się w ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie nauczyciel miał czas, gdzie zaczęło śpiewać, recytować, zaczynało odnosić sukcesy. Na to w szkole ogólnodostępnej nie miało szans. I nie twierdzę, że w każdej, ale w wielu, bo po prostu nie ma na to pieniędzy. I dlatego też apelujemy tutaj pewnie i rozumiemy te protesty, które w tej chwili mają miejsce, że to jest następna reforma, która w założeniach ma, nawet można powiedzieć, żeby się zgodzić, że te dzieci nie powinny się wychowywać, gdyby tak mówić, w gettach, ale na siłę wdrażanie ich w system, który jest niedofinansowany, przynosi więcej szkód niż korzyści. Uważam, że rodzic powinien wybrać, czy chce do szkoły ogólnodostępnej, bo tam są dobre warunki, czy chce w ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie dziecko będzie miało...
Ale też, jeżeli chodzi o te ośrodki szkolno-wychowawcze, też tam są i pedagodzy, dydaktycy,
no tak,
przygotowani do pracy z dziećmi.
Świetnie tak, przygotowani.
W różnym stopniu upośledzenia i chyba nie każdy stopień upośledzenia kwalifikuje dziecko do szkoły
tak,
ogólnodostępnej.
To są ośrodki mające już doświadczenie w pracy z takimi dziećmi i naprawdę bardzo
wysokospecjalistyczne.
Tak, tak, bardzo profesjonalną kadrę pedagogiczną, kadrę wychowawczą, to nie podlega żadnej kwestii. Natomiast ja mówię, to najgorsze w tym wszystkim jest jedno, że tutaj przebija no, niesamowita arogancja władzy. Arogancja, począwszy od pana premiera, bo to nie jest jedyna rzeczywistość, gdzie wprowadza się pewne rozwiązania bez konsultacji na siłę.
Ten to jest przykład, pewien wymiar polityki miłości.
Dokładnie.
Może.
Chyba tak. W związku z tym ja jak spoglądam na to, no widzę, że to jest kolejny obszar, w którym tak, rodzice tych dzieciaków są bardzo zaniepokojeni, nauczyciele tych ośrodków i opiekunowie bardzo zaniepokojeni. W związku z tym w konsekwencji zadaję sobie pytanie, to co to jest, co to za rozwiązanie w ogóle? Czy to widzimisię pani minister i ona je wprowadza arbitralnie, bo Platforma wszystko wie najlepiej? To jest przejaw arogancji władzy, oderwania się od rzeczywistości, a w każdej z tych mini reform wprowadzanych rozporządzeniem naprawdę chodzi o oszczędności finansowe kosztem dzieciaków. Tak jak tutaj bursa, odpłatność pewna, brak odpłatności i można zyskać pewne grosze na tych dzieciakach. Tak w przypadku podręczników szkolnych mieliśmy też przykład doskonały, że chodziło w konsekwencji o kasę. Nie o to, żeby zyskali rodzice, tylko o to, żeby zyskały wydawnictwa w dużej mierze. I tak można byłoby mnożyć przykłady kolejnych rozporządzeń, gdzie widać, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i oszczędzanie na oświacie.
Mówimy o szkole, mówimy o uczniach, ale uczniowie są poddani pracy nauczycieli, a nauczyciel musi być wynagradzany. Pani minister zapowiadała podwyżki. Zapowiada też pewne reformy, jeżeli chodzi o zakres pracy, pensum, godzin pracy.
No właśnie, i te reformy dzisiaj są bardzo mocno protestowane przez nauczycieli. Obiecałam, że to przekażę też w imieniu Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich, które zamierza się do nas zgłosić i z nami współpracować w sprawie zaskarżenia decyzji i tej ustawy Karta Nauczyciela, tego fragmentu szczególnie, który dotyczy przymusowego zwiększenia pensum godzin, które tak naprawdę jest niezgodne z innymi ustawami. Tak zwana karciana godzina, czyli wynikająca z Karty Nauczyciela, która jest niby zwiększeniem pensum, a tym zwiększeniem nie jest, gdzie nauczyciel musi się rozliczyć w ciągu pół roku z tych godzin, powoduje to tak naprawdę do sytuacji, w której w niektórych szkołach muszą być zwalnieni nauczyciele, bo to szczególnie dotyczy nauczycieli zajęć świetlicowych, a z drugiej strony w innych fikcyjnie się te godziny realizuje po to tylko, żeby się nikt, że tak wyrażę się w cudzysłowie, nie przyczepił. I wydaje się, że to jest fatalne rozwiązanie. Ja jestem przekonana, że nauczyciel chcący dobrze pracować, to przy dzisiejszym pensum godzin dydaktycznych, to jeszcze więcej musi przygotowywać się w domu, jeszcze więcej pracować z dzieckiem, z rodzicami i to jest nieprawdą, że praca nauczyciela sprowadza się do 18 godzin. To jest ogromna praca poza godzinami w klasie. I myślę, że z każdym rokiem ta praca jest coraz cięższa, coraz trudniejsza i coraz więcej zadań do wykonania ma nauczyciel w szkole. Tylko osoba, która naprawdę nie rozumie i nigdy nie miała ze szkołą nic wspólnego, może mówić, że nauczyciel mało pracuje. Nauczyciele naprawdę pracują bardzo dużo. I uważam, że taką najlepszą reformą, jeśli możemy mówić o reformie oświaty, to byłoby dobrze zapłacić nauczycielom. Na tyle dobrze, żeby najlepsi absolwenci z uczelni trafiali do szkoły, chcieli uczyć w szkole. Żeby to nie była praca dla zapaleńców, którzy mimo wszystko pracują, albo muszą pracować na wiele etatów, albo na dwa etaty, żeby utrzymać rodzinę, albo rezygnują z zawodu.
Cały czas mówimy o siłaczkach.
O siłaczkach.
O tym przykładzie z literatury.
Ten zawód to oczywiście jest powołanie.
Ale coraz częściej w tej chwili już jest taka sytuacja, że siłaczkom zaczyna brakować sił. Naprawdę, bo kwestia... Ja obserwuję środowisko nauczycielskie, wielu nauczycieli...
Sami zresztą Państwo jesteście nauczycielami.
Tak, ja jestem nauczycielem, wielu nauczycieli się do mnie zwraca. Ja już w tej chwili obserwuję takie kompletne załamanie tego środowiska. Oni dali się uwieść tej pieśni o miłości, o tym, że będą dużo zarabiać, że będzie się im lepiej pracowało, ani więcej nie zarabiają, ani nie jest...
No ale jak, przepraszam panie pośle, no były obietnice podwyżek. Co kilka procent, co jakiś czas te podwyżki miały.
Ale były, ale to jest równoczesne z podwyżką pensum. No to jeżeli weźmiemy z jednej strony podwyżkę świadczenia pracy, a z drugiej strony przełożymy to na podwyżkę nauczycielską i to jeszcze w takim wahadełku znowu łamanym, które miało miejsce w roku bieżącym, zgodnie z ustawą budżetową, że od stycznia i od września, prawda?
Nie to dziwi,
ponieważ nauczyciele tracą.
Jeżeli kiedyś ktoś próbował wprowadzić chociażby taki drobny element pedagogiczny, jakim były ujednolicenie stroju szkolnego, zaraz były protesty nauczycieli, uczniów, rodziców i tak dalej. A tutaj zaczęto wprowadzać nagle obiecaną podwyżki, kij, marchewka.
Więc to jest właśnie to niewiarygodne, jak to się dzieje, że wcześniej jakikolwiek ruch, który generalnie tak, ja obserwuję te mundurki, no przecież to służyło bezpieczeństwu ucznia, to służyło jakiejś higienie osobistej, to powodowało, że ten uczeń był identyfikowany. Rzeczywiście wrzawa podnosiła się niesamowita, a w tej chwili, tak jak obserwuję nauczycieli, to ich po prostu no, jawnie, w sposób ewidentny, perfidny, wprowadza się w błąd różnymi rozwiązaniami, podawaniem różnych świetnych, pięknie brzmiących haseł, potem się tego nie realizuje i wszystko jakoś tak funkcjonuje, tylko ci nauczyciele są coraz bardziej przygnębieni i coraz częściej słychać od nich, że oni już w ogóle nikomu nie wierzą, ani tym od miłości, ani tym nie od miłości, bo po prostu wszyscy tylko i wyłącznie ich oszukują. I to jest przerażające.
Ale my powróćmy jeszcze do samorządów, bo one utrzymują szkoły, przedszkola, cały sektor dydaktyczny i pedagogiczny. Skąd one czerpią fundusze?
One utrzymują szkoły i bardzo często w budżecie samorządów jest to od 50 do 70% właśnie tegoż budżetu, a więc ogromne środki. Oczywiście samorządy otrzymują na to subwencje i w zależności od samorządu ta subwencja starcza na płace, bądź nie starcza nawet na płace dla nauczycieli. Stąd cała reszta, a więc utrzymanie budynków, kreda, tablica, remonty, to już jest w gestiach samorządów. I teraz jak samorząd warszawski bez problemów może znaleźć na to pieniądze, to już z małej miejscowości jest tym problem, jest tym ogromny problem. Czyli bardzo mocno muszą samorządy zastanawiać się, skąd wziąć środki na tego typu zadania. Więc czasami myślą, a może by tak jakieś szkoły zlikwidować bądź przekazać, bo nie mogą udźwignąć tego zadania. Nie mogą udźwignąć tego zadania chociażby dlatego, że ta subwencja jest niewystarczająca, bo są podwyżki, mniejsze niż nauczyciele by się spodziewali, ale jednak są, ale kto je finansuje? No subwencji większej na to nie ma w zasadzie, więc to spada na barki samorządów. Wprowadzane są zapisy o tak zwanym dodatku wyrównawczym, które z kolei spowodowały. Dla nauczycieli to oczywiście jest dobre, bo dostają dodatkowe pieniądze, ale samorządy musiały wypłacić w skali kraju od kilkudziesięciu do kilku milionów złotych. I znowuż nie dostały za to dodatkowych pieniędzy, więc zaczynają się samorządowcy zastanawiać, co my mamy zrobić. I okazuje się, i takie dotarły do nas informacje, ja nawet zadawałam pytanie w sprawach bieżących pani minister, czy monitoruje sytuację takiego zjawiska, że samorządowcy oczekują od dyrektorów szkół tego, aby zwalniali nauczycieli, bo o tym słyszymy i o tym się dowiadujemy, że wielu nauczycieli dostało w okresie kwietnia decyzję od dyrektorów, bo wtedy mam tak zwany ruch służbowy, o zwolnieniach, bądź wiemy na pewno, że nie są zatrudnieni młodzi absolwenci szkół. Oczywiście na to żadnej odpowiedzi nie otrzymałam. Będziemy się oczywiście domagać takiej analizy, co się dzieje, ale to jest wyraźnie skutek tego, że w Polsce ponoć nie ma kryzysu. Jesteśmy zieloną wyspą, ale spytajmy się samorządowców, czy nie odczuli kryzysu. I na przykładzie edukacji odpowiedź brzmi tak, bardzo mocno. Tak naprawdę mamy pieniądze do września, do października. Musimy ciąć koszty, nie możemy robić remontu, musimy zwalniać nauczycieli. I to są te skutki kryzysu, którego nie ma.
Tym bardziej, że samorządy, jedno tylko zdanie uzupełnienia, samorządy są niemiłosiernie zadłużone, bo w tej chwili jest kwestia tego typu, że samorządy starając się o środki unijne muszą mieć wkład własny. Tego wkładu własnego nie mają, w związku z tym się zapożyczają albo wypuszczają obligacje. Różnie to w samorządach różnych bywa. I są samorządy, które są naprawdę zadłużone już na prawie połowę kwoty swoich dochodów budżetowych.
W związku z tym
zbliżają się do tej granicy ustawowej 60%. I tak prawdę mówiąc, to nie mają już z czego dokładać na zadania oświatowe. To jest po prostu dramat naszego kraju. To jest taka sytuacja, na którą Platforma w tej chwili stara się nie dopuszczać dyskusji na ten temat. Natomiast ja mam niestety złe przeczucie, że kiedyś to ta cienka linia, ona pęknie. No bo kiedyś to wszystko się rozleje. My mówimy o tym, że deficyt budżetu państwa wynosi blisko 60 miliardów złotych. Deficyt finansów publicznych łącznie z samorządami to jest ponad 100 miliardów złotych. Ale jak jest naprawdę, wydaje mi się, że ta skala jest o wiele większa. W związku z tym kiedyś i komuś przyjdzie spłacać te pieniądze, a oświatą trzeba się będzie zajmować zawsze.
To trochę wygląda tak, dodam, że taki wójt gminy, nie wymienię jakiej, chce wygrać wybory. I myśli kategoriami inwestycji, które widać. A widać dach, widać krawężnik, widać most naprawiony. Ja to świetnie rozumiem, bo sama byłam też samorządowcem. Byłam wiceburmistrzem w moim mieście. Natomiast oświatę, jej skutki inwestycji w oświatę widać po latach. I te wybory są bardzo trudne. I te wybory są bardzo trudne i często są na niekorzyść dla edukacji. Dlatego państwo nie może się uchylać od odpowiedzialności za edukację, w tym odpowiedzialności finansowej.
A uchyla się.
Między innymi widzimy to u finansowej edukacji, ale tutaj trzeba mówić o innej też, od programowej, od zdejmowania kompetencji z państwa za nadzór nad jakością edukacji, za wychowanie. To jest, widzimy to w ustawie.
Ewidentnym, proszę księdza, przykładem uchylania się państwa od odpowiedzialności za oświatę są szkoły polskie za granicą, które padły prawie wszystkie. W Atenach strajk, w Brukseli strajk, w Berlinie strajk, a państwo powiedziała, no, może moja chata z kraja, niech sobie radzą sami. A przecież to są nasi rodacy. Wszystkie państwa dbają o edukację w językach narodowych tych państw na terenie Polski. Pochodzę z województwa opolskiego, gdzie wiem, jak Niemcy, jakie środki tutaj lokują w naszym państwie, w województwie opolskim, żeby móc wykładać w języku narodowym niemieckim dzieciom, które mieszkają na terenie województwa opolskiego. Nasze państwo? Nie.
Czekała, to jest polityka w ogóle.
Bo tak słuchałam się i tak, przepraszam, że tak wyszłam, bo tak pomyślałam sobie, ja bardzo szanuję samorządy i szanuję to, co robią. Wiem, że właściwie w tych latach od 90. do tego roku naprawdę to były duże nakłady na remonty szkół, ale nie możemy w tym momencie uważać, że jeszcze oprócz remontów i innych rzeczy samorządy mają odpowiadać za jakość edukacji. Powinny współodpowiadać, powinny wspierać, ale samorządy powinny podlegać też nadzorowi państwa za wykonywanie tych zadań. Tak jest na świecie. Ja przeanalizowałam, jak wygląda system nadzoru na świecie i samorządy odpowiadają z organami prowadzącymi, kreują politykę oświatową w swoim regionie, ale są tak zwane narodowe ośrodki nadzoru, które nadzorują z kolei wykonywanie zadań przez samorządy. A my chcemy przekazać nadzór do samorządów, którym się wydaje czasami, no to będzie dobrze, sami powołamy dyrektora, sami odwołamy, zrobimy pewne rzeczy. No tak, ale z punktu widzenia polityki Polski, strategicznych naszych celów, budowania tożsamości narodowej, to odpowiedzialność za programy nauczania i programy wychowania jest istotne i to powinno być po stronie państwa, o czym jesteśmy przekonani.
Ja bardzo dawno chodziłem do szkoły, drodzy państwo, i też miałem drobny epizod dydaktyczny, że tak powiem, ale pamiętam jeszcze taką instytucję jak kuratoria.
Dalej jest na szczęście.
Co z nimi dzisiaj i jaka jest wobec tego dzisiaj ich rola?
Rola kuratoriów w tej chwili podupada systematycznie i to ja myślę, że jest to robione...
Systematycznie nawet systemowo może.
Systematycznie, z bezwzględną systematycznością i w ujęciu niezmiernie systemowym i to zmierza w kierunku prywatyzacji nadzoru pedagogicznego, to znaczy tworzenia instytucji audytowych, tak zwanych, to jest bardzo modne określenie dzisiaj, audyt zewnętrzny, to będzie obiektywne, prawda, a będą się tym
zajmować. Audyt wykonuje zaprzyjaźniona firma.
A audyt może wykonywać właśnie zaprzyjaźniona firma, a w audycie tym
będą
dawni trenerzy i dawni, to się kiedyś nazywało, takie osoby szkolące, edukatorzy i trenerzy, czyli ta stara drużyna, stara gwardia, która przejęła i przejmie niebawem te instytucje audytowe. No i dzięki temu, że będzie można kręcić ten rynek finansowy.
To idzie wyraźnie w tym kierunku.
Będzie można zarobić dobrze w naszym kraju, natomiast niekoniecznie będzie to miało cokolwiek wspólnego z taką rzetelnym pomiarem jakości nauczania, bo za to odpowiada państwo. Tu już to było powiedziane. Państwo musi odpowiadać za edukację, tak jak jest w całej Europie. Jedno zdanie końcowe. Ja mam głęboką świadomość tego i dzięki Bogu, że w tym marazmie obecnym osobom, która ma sytuację rozeznaną idealnie, jeżeli chodzi o oświatę, jest pan prezes Jarosław Kaczyński. Ja bardzo często rozmawiałem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na tematy edukacyjne. Bardzo, bardzo dogłębne rozmowy. Byłem niejednokrotnie zdziwiony, jak wielka jest wiedza i znajomość zagadnień z zakresu zarówno edukacji tej podstawowej, przedszkolnej, gimnazjalnej, średniej, ale również jeżeli chodzi o studia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I nadzieja pan tylko w nim, że teraz te wybory mogą doprowadzić do tego, że on jako prezydent będzie mógł naprawdę skutecznie zmierzyć się z tym chaosem, który zaczyna ogarniać już wszystko w edukacji.
Bo w tym chaosie jest metoda i jest zasada i z tego, co państwo mówicie, to źle się dzieje w państwie polskim z edukacją. Tym bardziej, że ten jeden szczebel w całej drabinie edukacyjnej, mechanizmy ze szkolnictwa, one potem są też, funkcjonują i w szkolnictwie wyższym.
Tak.
Skóra mi cierpnie, bo pani minister Kudrycka zakłada teraz reformowanie szkolnictwa wyższego. Jak to będzie taki chaos, jak to miało miejsce
teraz. Już jest chaos, panie
tak, no ale to w porównaniu z tym,
że widać, że te same mechanizmy, to samo jest z przedszkolami, to samo jest ze szkolnictwem wyższym, to samo jest właśnie ze szkolnictwem tym średnim.
Ja bym chciała moment wrócić do kuratoriów. Ja tylko przypomnę to, że pani minister Katarzyna Hall zapowiedziała likwidację kuratorów i z tego się wycofała, czyli zlikwidowała ustawą o systemie oświaty niektóre kompetencje kuratoriów. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego chciałam to dodać? Bo my też jesteśmy przekonani, że trzeba zreformować pracę kuratorów i należy zredukować zadania, które są nieistotne z punktu widzenia jakości edukacji, a więc liczenie wycieczek czy innych rzeczy, czy przekładanie papierów z miejsca na miejsce. Natomiast tak naprawdę kuratoria zostały ograniczone w tych zadaniach, które są istotne, a więc zadaniach dotyczących jakości edukacji, dotyczących wyboru dyrektora. I dlatego uważamy, że ten nadzór w tej chwili został zdezintegrowany i przyjdzie moment, że zostanie to doprowadzone do tego, że kuratoria zostaną zlikwidowane. Zostaną zlikwidowane i przejmą to inne firmy czy inne instytucje, które będą do tego nieprzygotowane, będą przygotowane przez tych ludzi, którzy będą prowadzili szkolenia. Będzie to cały łańcuszek reformatorów od góry
przyjaciół
do dołu.
Królika.
Przyjaciół królika.
Dlaczego? Aha, tak. Rozumiem, tak spoglądam na zegar. Czas zaprosić do naszej dyskusji widzów i słuchaczy. Przypomnijmy numery telefonów do naszego toruńskiego studia. 56 to oczywiście numer kierunkowy i dalej wybieramy 567 0011, 567 0012 to numery oczywiście w Polsce. Słuchacze, widzowie posiadający telefony w rodzinie wybierają darmowe połączenia 720-100-300 i 720-100-400. Widzowie, słuchacze z zagranicy po numerach kierunkowych z oceanu 11 w Europie 48-56 wybierają dalej 657-0011 i 657-0012. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że Polska potrzebuje dobrej szkoły. Rozmawiamy o tym problemie po roku reformy minister Hall. Rozmawiamy z posłami z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, z panią poseł Marzeną Machałek i z panem Sławomirem Kłosowskim. Z tego, co państwo powiedzieliście nam w tej części naszego spotkania, to wynika, że chyba niezbyt dobrą ocenę można wystawić reformie, której autorem albo którą podpisuje minister Hall, bo to wiadomo, za nią stoi całe środowisko.
Jako nauczyciel wolę stawiać dobre stopnie, ale to musiałabym wystawić ocenę negatywną. negatywną.
Nawet. Ale też chyba są jeszcze jakieś alternatywne propozycje, które Państwo posiadacie, skoro tak walczycie o jakość kształcenia i jakość edukacji.
Prowadziłam na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości panel edukacyjny właśnie pod hasłem Polska potrzebuje dobrej szkoły i wypracowaliśmy pewne propozycje dotyczące zmian, które są bardzo potrzebne, aby po prostu ograniczyć negatywne zjawiska, które mają miejsce w edukacji. Począwszy od przywrócenia państwu rzeczywistej roli organu nadzorującego, prowadzącego szkoły, po zmiany programowe, a więc stworzenie tak zwanego Narodowego Programu Nauczania, który by zawierał w sobie te treści istotne, budujące w Polakach tożsamość narodową.
O tym Narodowym Programie Nauczania już za chwileczkę sobie powiemy, ale odbierzemy wcześniej telefon. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwami, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, mam na imię Joanna.
Szczęść Boże.
Telefonuję.
Szczęść Boże, pani Joanna.
Państwo kilkakrotnie wspomnieli w czasie tej audycji o hasłach polityki miłości, które głoszą i głosi Platforma Obywatelska, pan Donald Tusk jako premier. Ja myślę, że czas najwyższy głośno o tym powiedzieć, jak najczęściej uświadamiać to ludziom, że owszem, to jest polityka miłości, ale toksycznej miłości. To jest kwestia jedna, którą chciałam poruszyć i druga. Mówili Państwo o podstawach ideologicznych reformy Handkego. Czy Państwo mogliby podać tytuły jakichś publikacji, które pozwoliłyby przeanalizować te właśnie ideologiczne podstawy reformy Handkego i kontynuacji, które czyni pani Hall, a także publikacje, które odnoszą się krytycznie. To są problemy, które chciałam postawić. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy również. Szczęść Boże, pani Anna. Pozdrawiam panią i Lublin.
Czy jeżeli chodzi o podstawy merytoryczne z zakresu ideologii i obudowy reformy pana Handkego, no to takich pozycji dotyczących posunięć i planów nie ma. Jednym z ideologów tej reformy pana ministra Handkego była świętej pamięci pani Irena Dzierzgowska. Znana, i tu znowu nie z jakichś publikacji wydawanych przez nią, czy publikowanych przez nią, natomiast bardziej znana w środowisku takim trenersko-edukatorskim, i która stworzyła grupę ludzi zaangażowanych w ten ruch. Bardzo często to się skupiało na bardzo częstych i nie do końca merytorycznych wycieczkach zagranicznych. Ja sobie z czasu, kiedy byłem młodym nauczycielem, przypominam takich edukatorów. Wtedy wejść w to środowisko edukatorów to nie było takie proste, to była elita elit, prawda? W związku z tym ta elita elit jeździła do Barcelony, system hiszpański obserwować, najczęściej na tydzień, prawda? Później do Finlandii gdzieś tam, do Helsinek na pół tygodnia, bo tam chłodniej troszkę, prawda? Przyjeżdżano w ten czas tutaj do kraju, robiono konferencje edukatorów i trenerów i przekazywano nam przykłady dobrych praktyk w Holandii, czy w Finlandii, czy w Hiszpanii. Nijak się to miało ani do polskich dochodów budżetowych, nijak się to miało ani do polskiej kultury, polskich tradycji, no ale żywcem, a najczęściej kierunek obierano taki, który kojarzył się z maksymalnym liberalizmem, prawda, socjalnym, czyli Szwecja, Finlandia, Norwegia, a więc te kraje odwiedzano bardzo usilnie, bo tam to się kojarzyło właśnie z taką liberalnym podejściem i dużą swobodą, i później wprowadzono to na gruncie naszego kraju. W związku z tym jakiegoś dorobku, to o co pani pytała, naukowego w tym zakresie obudowy tej reformy.
Artykuły
tak, ale to właśnie na kanwie, czy na bazie tych podróży studyjnych, takie określmy, edukatorów i trenerów za granicę, żeby je przenosić na grunt Polski.
Pan poseł Sławomir Kosowski, pani poseł Marzena Machałek.
Po pierwsze, mało sobie kto zdaje z tego sprawę, że historia reformy Handkego, a dokończenie dzisiaj, tak naprawdę wywodzi się jeszcze z lat 70., tak zwanych dziesięciolatek. I to były te modne wśród niektórych mogących wyjeżdżać na zachód tak zwane zasady antypedagogiki, czyli wychowania bezstresowego, wszystkie techniki wychowawcze, a nie programy.
To jest i tak naprawdę dzisiaj reforma pani ze wschodu.
Jest i ze wschodu, a liberalne metody wychowawcze z zachodu. Także to było jedno z drugim połączone. Na ten temat dosyć dużo pisze pan profesor Andrzej Waśko, też był wiceminister edukacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i pokazuje związki dziesięciolatki i tej, która miała być prowadzona, ale niestety inne sprawy polityczne takiego dziarskiego ministra, jaki był Kuberski, zatrzymały w realizacji tego programu i przyjął i bezkrytycznie wprowadził trochę następny minister, czyli Handkę. Pewne założenia, bo wtedy niektórzy, trzeba przyznać, prominentni działacze partyjni jeździli na zachód i przyglądali się temu, co się dzieje i próbowali w sposób mniej lub bardziej zamierzony pewne rzeczy, nie najlepsze, te liberalne, lewicowe, też na zachodzie wprowadzać. Z jednej strony dziesięciolatka, tak, ze wschodu, z drugiej strony liberalne metody i teorie pedagogiczne zachodu. Te bezstresowe, tak zwana antypedagogika. Jeszcze raz powtórzę, sporo o tym pisze Andrzej Waśko w naszym dzienniku. W naszym dzienniku też o tym pisał. Warto do jego publikacji zaglądnąć. On analizuje te procesy wprowadzania reformy Katarzyny Hall właśnie od lat 70., czyli od reformy dziesięciolatki, która zaczęła się, nie została dokończona. Nie została dokończona i dzisiaj tak naprawdę właściwie mamy po części wprowadzoną dziesięciolatkę, bo kształcenie ogólne kończy się po 10 klasie, bo mamy podstawówkę, gimnazjum i pierwszą klasę liceum. Później już mamy kształcenie profilowane, czyli tak naprawdę kształcenie ogólne kończy się po 10 klasie.
Czyli znowu wróciliśmy do wychowania socjalistycznego.
Troszkę
czyli jeżeli chodzi, bo tam też pani pytała o to, jakie były podstawy merytoryczne reformy przygotowanej przez panią minister Hall. To powiem, no król tu jest nagi. Pani minister Hall na jednej z komisji edukacji zaproszona przez nas, bo nie wiedzieliśmy, jaki program edukacyjny będzie realizować, powiedziała nam enigmatycznie, że będzie realizować program samorządowy, bo programu edukacyjnego Platformy Obywatelskiej nie zna. W związku z tym będzie realizować swój autorski, samorządowy. Oczywiście poproszona o to, żeby nam przybliżyła, na czym ten program samorządowy będzie polegał. Pani minister nie potrafiła podać żadnych szczegółów. No i tak jest do dzisiaj. No to jest wszystko rozedrgane, realizowane według podpowiedzi najbliższego jakiegoś tam otoczenia i tyle.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie, kolejny telefon. Halo, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Grzegorz z Wielkopolski. Chciałbym zapytać gości naszego programu, czy zechcą się ze mną zgodzić, że polityka edukacyjna obecnego rządu jest dosyć zbieżna z dyrektywą starorzymską Divide et Impera, dziel i rządź. Z tego, co Państwo mówili o sytuacjach, do których są zmuszeni dyrektorowie przedszkoli oraz szkół podstawowych, tudzież samorządowcy mający gorzkie wybory. Wydaje się, że ta dyrektywa nie jest jakby tutaj całkiem obojętna i wydaje się, że tak powiem, zamierzona. Druga rzecz, o którą chciałbym zapytać, to czy poprosić, by Państwo zechcieli wskazać konkretne programy pana prezesa Kaczyńskiego, czy konkretne wytyczne dotyczące odmiennego stanowiska obecnego kandydata na prezydenta wobec tego, co czyni pani Katarzyna Hall, jeśli można to czynieniem nazwać. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem. Ja przejdę na odbiór.
Dziękujemy panie Grzegorzu również i oddajemy głos naszym gościom.
Bardzo, bardzo. Ja zacznę od tego drugiego pytania. Z pierwszą tezą się w 100% zgadzam, nie będę polemizował, bo takie same mam odczucia. Natomiast druga kwestia, programu by pewno zabrakło, żeby te wszystkie kwestie poruszyć. Natomiast zacznę od szkolnictwa wyższego, bo to jest przed nami w najbliższym czasie, bo pani minister Kudrycka przygotowuje reformę i strategię szkolnictwa wyższego i ustawę. ustawę, nowelizację prawo o szkolnictwie wyższym i tutaj na 100% nie przewiduje pan prezes Kaczyński odpłatności za drugi kierunek studiów. W ogóle nie ma, nie do pomyślenia, jest rozważane przez KRASP z kolei, czyli Konferencję Rektorów Akademickich Szkół, odpłatność w ogóle w parytecie jakimś 20 czy 30% za studia, bo nawet tego typu pomysły się gdzieś tam pojawiały. Oczywiście jest to sprzeczne z konstytucją, z innych względów. Na pewno jest kwestia dotycząca odpowiedniego dofinansowania szkolnictwa wyższego w Polsce, no bo tutaj, jeżeli chodzi o naukę i szkolnictwo wyższe, strategia lizbońska nakłada na nas pewne ramy. My już w tej chwili nie spełniamy tej strategii lizbońskiej, jeżeli chodzi o nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe w tym zakresie. Na pewno brak jest zgody na to, ażeby tworzyć tak zwane krajowe ośrodki wiodące z jednego budżetu szkolnictwa wyższego, bo to pani minister sobie wymyśliła, że wybitnym uniwersytetom na skalę krajową da pewne środki finansowe dodatkowe, prawda, jakiś bonus finansowy kilku uniwersytetom po to, ażeby one jakoś odbiły się i znalazły się w jakichś rankingach światowych, na przykład na liście szanghajskiej, ale nie ma mowy o tym, żeby to było z tego wspólnego tortu, jaki jest środków finansowych, jakie w budżecie przewidziane są na całe szkolnictwo wyższe, bo jeżeli się da kilku uniwersytetom, to zabierze się kilku innym uniwersytetom. I w ten sposób na wymarcie skazane jest na przykład są małe uniwersytety, takie opolski, zielonogórski i takie małe uniwersytety, które bardzo mocno zakorzenione są w tych środowiskach tam i one są elitotwórcze, one są ożywcze dla tych terenów, dla tych regionów naszego kraju. To tak z lotu ptaka w najwyższym skrócie, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, jeżeli chodzi o edukację, no to jest w 100% brak zgody na to, co się w tej chwili dzieje na poziomie szkoły gimnazjalnej. No tam dochodzi do dantejskich scen, do wymuszeń, do agresji na terenie.
Ale między nauczycielami?
Nie, no między dzieciakami te wymuszenia są, natomiast bardzo często już dochodzi do tego, że niestety między uczniami a nauczycielami, no bo uczeń potrafi odpyskować czy zachować się w sposób
i co, i firma ochroniarska wszystko załatwi?
No właśnie, no to jest najprostsza ucieczka do tego,
kolejny wydatek z budżetu.
Żeby z budżetu tego przeznaczonego na nauczanie jeszcze jakieś tam środki potrącać na edukację. No i najważniejsza sprawa, myśmy o tym mówili, chociaż tu wiele spraw jest najważniejszych, to jest wyrównywanie szans edukacyjnych. I
prezes jeszcze o tym, jeszcze o tym
począwszy
powiemy.
Począwszy od przedszkola.
Panie pośle, jeszcze o tym powiemy na zakończenie, już za kilka minut naszego programu. Pani poseł.
Taki zaszczyt uczestniczyć w zeszłym tygodniu w imieniu Jarosława Kaczyńskiego w debacie na temat edukacji. Zastanawiałam się, jak przedstawić tutaj program Jarosława Kaczyńskiego, mając świadomość, że jako przyszły prezydent będzie sprzyjał pewnym inicjatywom bądź sprzeciwiał się i na podstawie naszych tutaj wspólnych prac mogę powiedzieć, że to jest kilka takich najważniejszych punktów. To po pierwsze rzeczywiste wyrównywanie szans, czyli tak zwana zasada solidaryzmu społecznego jest podstawową sprawą, jeśli chodzi o to, czemu będzie sprzyjał przyszły prezydent Jarosław Kaczyński. I to jest nie tak, że dzisiaj wydajemy pieniądze gdzieś bokiem, tylko te pieniądze muszą trafić do szkół, do samorządów, tak aby dzieci niezależnie od tego, czy są z małego miasteczka, czy z dużego miasta, miały szansę na
równy... Czy do szkół, czy do samorządów?
Te pieniądze mają trafiać poprzez samorządy do szkół, a nie mają trafiać do firm... Znaczy tutaj lepiej w to nie wchodźmy, bo to jest bardzo świetny pomysł od razu do plecaka, do ucznia i do szkół, tak zwana wizja bonu edukacyjnego i to jest absolutna liberalizacja finansowa, więc już nie chcę wnikać finansowania edukacji. Czyli rzeczywiście one mają trafiać do szkół, na remonty, na płace nauczycieli, na podręczniki, na pomoc materialną dla uczniów, którzy nie mogą sobie poradzić, na rzeczywiste wyrównanie szans, bo sprawa szkoły to jest sprawa startu młodego człowieka w późniejszym dorosłym życiu. I to jest najważniejsza rzecz. Druga sprawa, na co na pewno Jarosław Kaczyński będzie zwracał uwagę, to na wszelkie działania, które będą ograniczały rolę państwa i odpowiedzialności państwa za polską edukację. Za tym będzie sprzyjał takim działaniom, jak stworzenie narodowego programu nauczania i wychowania, czy powołania państwowego, narodowego instytutu programów i podręczników szkolnych, co jest na pewno ważne. To jest podniesienie statusu i prestiżu zawodu nauczyciela i mogłabym jeszcze...
Dlaczego? Powiemy o tym, pani poseł.
Tak,
tylko
bierzemy jeszcze...
ostatni telefon, bo wiem, że słuchacz troszeczkę czeka. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Wrocławia.
Szczęść Boże, panie Stanisławie, witamy.
Proszę ojca, proszę państwa, więc reforma pani minister Hall jest dalszym ciągiem reformy pana Handkego.
To prawda.
Tak, to już mówiliśmy o tym.
To, więc ja włączyłem ostatnio właśnie, więc nie, tego nie słuchałem.
Ja pani Stanisławie tylko powiem, że od tego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie z gośćmi.
Wobec tego przepraszam, dziękuję ślicznie. Dziękuję.
Dziękuję.
Bo jeżeli albo gimnazjum, które będzie 6-letnie i później dopiero, czyli po 4 klasie pójdzie do gimnazjum, albo zlikwidować i zrobić 6 lat szkoły podstawowej i 6 lat szkoły średniej. I wtedy to będzie chyba najmniej kosztowne, żeby wrócić do jakiejś porządnej ilości godzin. Mhm.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję również i za zrozumienie. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. A my powróćmy jeszcze właśnie do Narodowego Programu Nauczania i do tych wszystkich propozycji, które łączą się również z kandydowaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego na fotel prezydencki.
O każdej sprawie można by mówić bardzo długo. Ja tylko nawiążę jednak do tego telefonu, bo to był bardzo ważny telefon, mówiący o tym, że należy rozważyć bardzo poważnie zmianę struktury szkolnictwa w Polsce. Bowiem dzisiejsza struktura, a więc podstawówka, sześcioletnia, gimnazjum i liceum się nie sprawdza. Ale to jest ogromny dylemat, bowiem taka reforma jest bardzo kosztowna. Ja wprowadzałam jako samorządowiec poprzednią reformę i wiem, że oprócz kosztów finansowych to są ogromne koszty społeczne, zmiany struktury kształcenia, ale trzeba to bardzo poważnie rozważyć, bo trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest większym kosztem? Czy wprowadzanie zmiany struktury kształcenia właśnie na taką, o której tutaj mówił nas słuchacz, na przykład podstawówka skrócona, później dłuższe gimnazjum i prawdziwe 4-letnie liceum ogólnokształcące, czy nie są większymi koszty, które w tej chwili ponosi rodzic, dziecko i nauczyciel w gimnazjum, czy nie są większymi koszty, które noszą Polacy za niewydolny system kształcenia. I to trzeba rzeczywiście rozważyć i to jest też w naszym programie, aby uruchomić poważną dyskusję społeczną, nie tylko nauczycieli, ale rodziców i innych środowisk i stowarzyszeń związanych ze szkołą na temat zmiany systemu szkolnego. To jest bardzo ważne. Z tym oczywiście jest związana zmiana programu. Przede wszystkim nie możemy się zgodzić na to wczesne profilowanie, czyli ograniczenie kształcenia ogólnego po pierwszej klasie liceum i musi powstać Narodowy Program Nauczania i Wychowania, w którym to osią będzie, powiem tak kolokwialnie, porządne nauczanie języka polskiego oparte na lekturach cennych klasyki polskiej, cennych z punktu widzenia wychowawczego i historycznego, na nauczaniu historii, na przywróceniu funkcji wiedzieć, rozumieć i umieć, a nie tylko umieć, bo to tylko możemy w ten sposób wychować tanią siłę roboczą, a nie ludzi.
I chyba... Tak, panie poseł, panie pośle, o to chodzi tutaj, żeby wychować tanią siłę roboczą w naszym państwie. Ja natomiast jeszcze mam pytanie, jak prezydent może ingerować i kształtować politykę nauczania, panie pośle? No,
to pokazał akurat świętej pamięci Lech Kaczyński, że mimo tego, że takiego bezpośredniego przełożenia nie ma, no bo to rząd odpowiada za politykę edukacyjną państwa, to jednak dużym zaangażowaniem ma pewien wpływ, ma pewną rolę taką mediacyjną, takiego głosu zdrowego rozsądku, napominania. Przypomnę, pan prezydent Kaczyński zaangażował się w tak zwany oświatowy okrągły stół. Przed zawetowaniem ustawy szkodliwej, jak uważało większość środowiska oświatowego, łącznie z akcją Ratuj Maluchy, przypomnę ten protest, prawda, to pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński postanowił jednak mimo wszystko zorganizować rozmowę taką ostateczną, w której mogłyby się wypowiedzieć wszystkie strony tego ewentualnego sporu, tej dyskusji o ustawie oświatowej, tak żeby ostatecznie pan prezydent mógł sobie wyrobić jakąś opinię w tym temacie. Oczywiście pani minister Hall nie zaszczyciła wtedy okrągłego stołu swoją obecnością. I to jest jedna z ról prawda, jaką może mieć prezydent, no również zgodnie z polskim prawem inicjatywy ustawodawczej. I myślę, że głęboka, naprawdę głęboka, bo my tu mówimy z panią poseł o sprawach bardzo, bardzo ogólnych, bo trudno w tak krótkim czasie mówić o wszystkim. Tak. Natomiast pani poseł wspomniała o kanonie lektur szkolnych. Ja przypominam sobie zainteresowanie
prezesa Jarosława. Pani poseł jest polonistą, pani jest historykiem.
Ale ja przypominam sobie w tym kontekście zainteresowanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, obecnego kandydata, który już rozmawiał ze mną szczegółowo na temat poszczególnych tych lektur w tym kanonie lektur, a więc tu ja jestem przekonany, że w tym zakresie wiedza jest tak ogromna, że możemy być spokojni o polską edukację. No i już nie mówiąc o tym, że na pewno prezes Kaczyński zresztą niejednokrotnie dawał temu wyraz, nie tylko słowny, ale i czynem, bo przecież pan prezes był jako premier, ostatnim chyba premierem, bo w tej chwili to już tylko strajki, likwidacje polskich szkół za granicą, ale w Irlandii pan premier Kaczyński otwierał jedną z ostatnich szkół przyambasadzkich właśnie w Cork. W tej chwili mamy tylko i wyłącznie likwidacje i strajki.
Także a tylu Polaków wysłano do pracy za granicę.
No właśnie, jak to jest ważne, dopiero teraz, jak no szkoła jeżeli, za granicą jest
tak,
ważne.
Jeżeli chce się utrzymać kontakt z językiem, kontakt z kulturą, z tradycją narodową, bo przecież ci ludzie będą tutaj wracali, tutaj będą budowali swoją przyszłość,
oby
swoją
wrócili.
Tożsamość. No daj Boże,
oby wrócili,
daj Boże.
Bo
wrócą, wierzę, że wrócą.
Jesteśmy ludźmi nadziei i wiary, jak widać. Ale został jeszcze nam, została nam kwestia zmiany ustroju szkolnego.
No i tutaj jest dyskusja, bardzo, bardzo szeroka dyskusja na ten temat i dobrze, bo również w naszym klubie odbywa się taka dyskusja na temat tego, jaki model szkolny, jaki model struktury szkolnej przyjąć jako ten optymalny. Na dzisiaj my wiemy jedno, że gimnazjum się po prostu w tym wymiarze i w tym kształcie się nie sprawdziło, bo generuje tylko i wyłącznie kłopoty, generuje
agresję. Ale ministerstwo co robi z tym problemem?
A ministerstwo generalnie pomaga temu, żeby ten zamęt, chaos i ta agresja się
pogłębiała. Nauczyciele mówią, nie? Dzieci mówią, no uczniów trudno się o to pytać też. Rodzice też jakoś nie są zadowoleni, a
ministerstwo nic na ten temat, bo nie ma tam pomysłu. Tam nie ma po prostu pomysłu, co zrobić.
Czy pomysły są, tylko one są szkodliwe.
Toksyczne.
Polskim, tak. To co zrobić z gimnazjum?
Natomiast z tego, co państwo proponujecie.
Najprostsza, dwa zdania. Okay. Najprostsza rzecz, którą można było zrobić już dziś. Ja to apelowałem x razy do pani minister Hall osobiście. Na dziś dzień można byłoby psychologów i pedagogów, którzy pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, skierować do pracy w gimnazjach, ponieważ tam mamy ogromny deficyt psychologów i pedagogów, a poradnie psychologiczno-pedagogiczne bardzo często bywają tak zwanymi wyspami zlokalizowanymi gdzieś w pewnej odległości od szkół. Z tamtych poradni psychologiczno-pedagogicznych do gimnazjów można było skierować tych psychologów, pedagogów. Niech oni zasilą, niech pomogą tym nauczycielom. No i druga rzecz, którą można było wprowadzić od ręki, od przyszłego roku szkolnego, od września, rozporządzeniem wprowadzić standard edukacyjny, czyli na litość boską ograniczyć ilość uczniów w gimnazjów. Na początek może do 20. No bo trudno zapanować nad żywiołem w trudnym wieku w składzie 35 osób w klasie. Jeżeli wprowadzimy 20 i skierujemy dodatkowo psychologa i pedagoga, który będzie służył pomocą temu nauczycielowi, może jakoś zaradzimy już w tym momencie, a w tej chwili jest bierność totalna.
Przy takiej kadrze dydaktycznej, jaka jest, jeżeli chodzi o ilość nauczycieli, przy tym poziomie demograficznym, jaki jest, małe zespoły klasowe by chyba tylko i wyłącznie służyły polepszeniu jakości nauczania.
To są te zadania i działania, które można zrobić w tym systemie szkolnym bez rewolucji. To przede wszystkim wspomożenie gimnazjów w tym, by i nauczycieli w tym, by mogli sobie poradzić nauczyciele z młodzieżą, która jest w tak trudnym okresie i emocjonalnym, okresie rozwojowym. Natomiast są to działania bardzo doraźne. Jesteśmy przekonani, że trzeba rozważyć zmianę modelu kształcenia.
Czyli kolejna rewolucja?
I tutaj jest ten dylemat, ja o tym mówię, że jest ten dylemat. Zastanawiam się, czy można w tej chwili na tyle tymi działaniami usprawnić funkcjonowanie gimnazjów. Na pewno można ograniczyć, bo my nie mówimy tylko, że niefunkcjonalne jest gimnazjum, ale także liceum. Bo my nie mówimy tylko o gimnazjum. Liceum też nie jest. Jest tak zwane w tej chwili kursem przygotowawczym na wyższą uczelnię. zamiast kształtować, tak, no, to powinna być szkoła.
A jakoś kształcę
kursem przygotowawczym do matury.
Do matury do wyższej uczelni.
A wyższe uczelnie wobec tego też stają się praktycznie kolejnymi etapami kursów zawodowych.
Muszę powiedzieć, że to, co mną wstrząsnęło na tej debacie, w której uczestniczyłam, to wypowiedź młodych ludzi, którzy zadawali nam pytania. I to, co chyba jest takie smutne, jak bardzo obniżyła się ranga studiów wyższych w szkole. Dzisiaj stopień magistra w Polsce tak naprawdę niewiele znaczy. Dziewczyna mówi tak, mam dwa tytuły z dwóch kierunków magistra i nie mogę znaleźć pracy. O czym to świadczy? Że też obniżył się poziom i ranga szkół wyższych. To jest następna bardzo ważna debata. Mamy dużo więcej, dwa razy więcej, dwa i pół razy więcej szkół niepublicznych niż publicznych. Mamy dużo więcej pieniędzy prywatnych w szkolnictwie wyższym niż pieniędzy publicznych, a publicznych mamy bardzo mało. Mamy bardzo dużo uczelni, nie zawsze w wysokim poziomie nauczania i bardzo dużo bezrobotnych absolwentów po studiach, którzy mają tytuły magistra, podwójne tytuły magistra i nie mają pracy i pytają się właściwie, co myśmy płacili, co myśmy robili.
Ci Polacy gdzie mają pracę szukać? Znowuż za granicą?
No właśnie, to jest pytanie, to jest cały system, to co
kraje Unii Europejskiej już też jakoś nie chcą, też system jest już powoli zapchany, nasączony.
Też mają problemy,
też mają problemy.
Więc na zmywaku po studiach to nie zawsze jest realizowanie, praca na zmywaku to nie jest realizowaniem ambicji zawodowych i osobistych ludzi.
Życia człowieka tutaj. Narodowy program nauczania, zmiany ustroju szkolnego, ale też i zmiany systemu egzaminacyjnego.
To prawda, to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ to, że system egzaminacyjny należało zmienić, to było oczywiste i taką zaletą tego systemu jest jego porównywalność i pewna obiektywność. Natomiast wadami jest konstrukcja i założenie, że należy badać kompetencje, a nie rzetelną wiedzę. Przede wszystkim należy zmienić system egzaminacyjny w przedmiotach humanistycznych, sprawdzających wiedzę z przedmiotów humanistycznych. Już nie będę tutaj mówiła i pastwiła się nad tak zwanym kluczem egzaminacyjnym z przedmiotów humanistycznych, który promuje sztywność myślenia, brak kreatywności. I ten klucz powoduje, że uczeń, który myśli, który znajdzie bardziej wyszukaną, niestandardową odpowiedź, nie dostaje punktów. A osławione prezentacje, które z języka polskiego przedstawia uczeń na maturze, często są tak naprawdę jego pracą. A więc system egzaminacyjny w tej części się nie spełnił. Należy mu nadać charakter rzeczywiście merytoryczny. Należy badać wiedzę i należy badać umiejętności, a nie same umiejętności, bo to niewiele
wiedzieć i rozumieć, a nie tylko umieć.
Tak.
W tym kontekście mnie się tylko nasuwa, czy może być coś gorszego, bo tutaj pani poseł nie wspomniała jeszcze o tak zwanej pracy zbiorowej, która ma być teraz w tej chwili oceniana,
no właśnie, jak
jeżeli
mówiąc,
chodzi o przedmioty humanistyczne,
to,
czyli wspólna praca i wspólna później ocena kilku uczniów, którzy tą pracę będą przygotowywali. Ja sobie tego nie wyobrażam, prawda, jak wśród tych kilku uczniów rzeczywiście odkryć ich rzeczywisty wkład pracy w tą pracę zbiorową, nie przy tak poważnym egzaminie. To o tym mówimy, ale pani poseł tutaj mówiła o tej stronie takiej, powiedziałbym, merytorycznej, ja powiem bardziej o stronie technicznej. No naprawdę, trzeba by było tutaj fundamentalnie zmienić po pierwsze kompetencje, zadania i wynagradzanie egzaminatorów i weryfikatorów, czyli tych osób, którzy sprawdzają później pracę przygotowywaną przez egzaminatorów, te pytania. No przypomnę choćby błędy sprzed 2 lat w pracach maturalnych, błędy w matematyce na przykład. To było, tego typu błędy pojawiające się na maturze, no działają wręcz antywychowawczo, bo pokazują młodemu człowiekowi, że przygotowujący dla nich pytań nie ma zielonego pojęcia o matematyce. W związku z tym tutaj też zmiany są konieczne w tej sferze.
Bardzo dziękuję. Polska potrzebuje dobrej szkoły i Polskę stać na dobrą
szkołę.
I zasługuje na dobrą szkołę. Bardzo dziękuję Państwu. Myślę, że też wszystko zrobicie, aby Polska tę dobrą szkołę miała jeszcze lepszą niż jest, bo jest niedostateczna, to zapewne mierna.
Chciałbym, żeby tak było.
Będziemy się bardzo starać i bardzo się staramy.
Bardzo dziękuję również Państwu za przybycie do naszego studia. Polska potrzebuje dobrej szkoły, czyli rok reformy minister Hall to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych i temat spotkania z posłami z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, z panią poseł Marzeną Machałek i z panem posłem Sławomirem Kłosowskim. Raz jeszcze dziękuję Państwu za przybycie do studia. Dziękuję widzom, bardzo, słuchaczom za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.